dobry wieczór, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie słuchaczy Rozmów o Biblii. Mariusz Nachtman, stały współpracownik cyklu, jest obok mnie. Witaj, Mariusz.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
Byłem wychodzący ze zboru Bethesda na ulicy Racławickiej 5 w pewną niedzielę, a może to było w poniedziałek, i uwagę moją zwróciła taka karteczka, która leżała sobie w pleksiglasowym pojemniczku na ścianie zaczepionym. Zasady owocnej ewangelizacji. Jest tych zasad 10. Werset przewodni, tak? Czyli leitmotiv, jakby ktoś to powiedział. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czy byłbyś tak miły, żeby mi i moim słuchaczom wyjaśnić te zasady?
A więc jest to taka karteczka, którą przygotowałem kiedyś dla naszych zborowników, aby pomóc im w skutecznej ewangelizacji indywidualnej. Werset, który cytowałeś na początku, zachęca nas do tego, abyśmy modlili się z wiarą, nie tylko o nasze potrzeby, ale też o ludzi, którzy żyją wokół nas, w celu pozyskania ich dla Królestwa Bożego, dania im radości w Jezusie Chrystusie i co najważniejsze, odnalezienia zbawienia w Nim. I te zasady owocnej ewangelizacji to są takie zasady, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio ze Słowa Bożego, a mają nam pomóc jakby trzymać kurs w głoszeniu Ewangelii.
Pierwsza zasada. Ewangelizacja jest działaniem Ducha Świętego. O co tu chodzi?
Tak, no my jako zielonoświątkowcy bardzo mocno wierzymy w prowadzenie Ducha Świętego, który ma nas pociągać ku Chrystusowi. Jezus, kiedy modlił się o zesłanie Ducha Świętego, powiedział, że ten Duch, kiedy przyjdzie, wprowadzi nas we wszelką prawdę. Tak? I to Duch Święty jest tym, który przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Więc to nie my, którzy głosimy Ewangelię, przekonujemy ludzi, ale tak naprawdę Duch Święty...
Jest to działanie Ducha Świętego, tak?
Jest to działanie Ducha Świętego.
A my jesteśmy narzędziem.
A my jesteśmy Jego naczyniem, narzędziem w dziele ewangelizacji. A więc musimy polegać na prowadzeniu Ducha Świętego, ponieważ to jest Jego dzieło, a my tylko jesteśmy wykonawcami Jego woli.
Rozumiem. No, ja jako dziennikarz pytam się Ciebie, żebyś to maksymalnie wyjaśnił naszym słuchaczom. Więc nie miej mi za złe. Drugi punkt wydaje mi się jednak łatwiejszy. Żniwo jest rezultatem siania.
Tak, oczywiście to jest tutaj zasiada siania i zbierania.
Co posiejesz, to zbierzesz.
Tak, jeśli po prostu nie będziemy siać Ewangelii, to nie będziemy oglądać ludzi zbawionych. I właśnie tego tyczy się ta zasada. Chcesz widzieć ludzi zbawionych? Musisz głosić Ewangelię.
No, to ten żart taki o totolotku, jak ktoś jeden modlił o pieniądze i żeby wygrał w totka, Bóg do niego, a czy ty wysłałeś kupon?
Tak, no właśnie.
A on nie wysłał.
No i tak samo jest w kościele.
Czy do naszych zborów przyjdą zatem ludzie, jeżeli my nie ewangelizujemy?
No ja uważam, że nie.
No właśnie, bo to jest duży problem w różnego rodzaju kościołach, że one się po prostu zmniejszają. Nic tam się nie dzieje, można powiedzieć, te same twarze.
Oczywiście wiele kościołów modli się o przebudzenie, tylko zapominają o tym, że przebudzenie jest wynikiem naszej pracy, tak? Naszej służby i naszego działania. Bóg przyznaje się do naszej pracy i dodaje do kościoła wtedy ludzi.
Mhm. Tak, słyszałem o takich starszych właśnie braciach i siostrach, którzy widząc kurczący się zbór w latach 90. modlili się i rzeczywiście pojawiły się, stał się cud, pojawiły się 2 czy 3 nowe rodziny. O, to taki jeden zbór, ale to może go nie znasz. Trzeci punkt. Regularna modlitwa powoduje wzrost.
Tak, bardzo mocno wierzymy w to, że modlitwa nie tylko daje błogosławieństwo nam osobiście, ale potrafi zmienić okoliczności w życiu ludzi, którym głosimy Ewangelię. Modlitwa jest takim duchowym źródłem, które jest w stanie uczynić wiele dobrych rzeczy, zmienić okoliczności, sytuacje, pomóc gdzieś tym ludziom rozwiązać różne sytuacje, w których się znajdują. I wierzymy, że przez modlitwę w sposób duchowy dotykamy tych innych ludzi, przygotowujemy grunt na ziarno, tak? Czyli przez modlitwę uprawiamy glebę, aby mogła przyjąć ziarno Ewangelii. Modlimy się o osoby, aby one otworzyły się na naszą ewangelizację, tak?
Rozumiem, że mówisz tu o projekcie Filip, na którym też byłem. I jeszcze drugi taki mniejszy może projekt, który ostatnio odbył się tutaj w zborze. Taka książeczka jest. Opowiesz o tym troszeczkę?
No my mamy akurat wiele kursów ewangelizacyjnych. Ostatnio, o którym, ostatni kurs, o którym mówisz,
to jest właśnie... Tak, ja byłem i Bogdan był jeszcze.
Tak, kurs Księgi Życia, to jest książeczka, w której wpisujemy sobie osoby, które chcemy przyprowadzić do Chrystusa, o które się modlimy, a z tych osób, które wypisujemy tam, wybieramy dwie, które w najbliższym roku chcielibyśmy przyprowadzić do Chrystusa.
Żeby przyszły do Jezusa. Na przykład nasi rodzice, na przykład kolega z pracy, prawda?
Tak, osoby, z którymi mamy jakieś relacje, które leżą nam na sercu i które chcemy, aby przyjęły zbawione.
Chcielibyśmy pomóc zmienić życie. Dobrze, i teraz tak, ja nie będę tego omawiał. Takie nagranie dokonałem kiedyś już, kiedy z Bogdanem byliśmy tutaj u Ciebie. Mnie się podobało. Czwarte, efektywna ewangelizacja opiera się na relacjach. No ciągle relacje u Was w tym zborze i ciągle relacje. O co tu chodzi z tymi relacjami?
No ciągle relacje. No dlaczego? Dlatego, że widzimy...
Taki rok relacji masz chyba.
No nie rok relacji, tylko uważamy, że budowanie relacji jest nakazem biblijnym. Pan Jezus budował relacje. Budował relacje ze swoimi uczniami, budował relacje z ludźmi, których odwiedzał.
Miał przyjaciół?
Tak, myślę, że Jezus miał wielu przyjaciół.
O Łazarza na przykład.
Tak, widzimy Jezusa, który bardzo często spędzał czas w domach różnych ludzi. Bogatych, biednych, u faryzeuszów, u grzeszników. Tam głosił Ewangelię. On po prostu był w miejscu, w którym oni żyli. Tak? Był w miejscach ich pracy, nad jeziorami, na polach. Był w ich domach, pośród ich rodzin. Po prostu miał z nimi relacje. Tak? Był autentycznie zaangażowany w ich życie, a nie tylko suchym mówcą, który gdzieś wyszedł na jakiś podium, coś powiedział i zniknął. Jezus był pośród ludzi, utożsamiał się z nimi, oni mogli go pytać o różne rzeczy, obserwować i dlatego uważamy, że ewangelizacja oparta na relacjach jest najskuteczniejsza.
Czyli krótko mówiąc, reasumując, jeżeli chciałbym z kimś rozmawiać o Jezusie, o Bogu, o tym, co On uczynił w moim życiu, to polega na tym, że każ Słowo Boże w czas i nie w czas, jak mówi Pismo Święte, tak? Czyli żebym był dostępny dla tej osoby. Nie tylko, żebym wręczył jej ulotkę anonimowo na przystanku, ale żebym w jej życiu był.
No ten punkt mówi, że efektywna ewangelizacja. Oczywiście rozdawanie ulotek, traktatów, głoszenie na rynkach i wiele innych rzeczy.
No ale to jest działanie zaczepne, to jest zanęty rzucenie dla ryby. Tak,
tak? Jest, ale to też jest sianie Ewangelii. Ten punkt mówi, że najefektywniej głosi się przez relacje. Dlaczego? Dlatego, że relacje nie są nachalne, nie muszą być nachalne. Są autentyczne i prawdziwe i nasz rozmówca nie musi odczuwać, że wciskamy mu jakiś produkt, tak? Mhm. Że nie jestem pracownikiem Amwaya, który chce sprzedać chińskie długopisy, tak? Nie. Ta osoba, z którą mam relację, może wiedzieć, że ja autentycznie dzielę się tym, co sam przeżywam z Chrystusem, tak? A więc staję się świadkiem, a nie sprzedawcą Ewangelii.
Piąty punkt. Uczynki miłości otwierają serca.
Tak, no ten punkt mówi nam o tym, że bardzo dobrze jest, kiedy Ewangelia głoszona jest nie tylko słowami, ale też naszym postępowaniem. Jezus powiedział wyraźnie, że ludzie po miłości poznają, że jesteśmy uczniami Jego. Natomiast dzisiaj większość ludzi zna wierzących tylko z tego, że dużo potrafią o Bogu gadać, ale w ich życiu tego w praktyczny sposób nie widać. Dlatego zachęcamy naszych wiernych do tego, aby zanim zaczną głosić Ewangelię, po prostu stali się serdeczni, mili, wrażliwi na potrzeby innych ludzi, żeby okazywali im miłość, a właśnie ta miłość otworzy ludzi też na ewangelizację.
Mhm. Mówił o tym Adam Małkiewicz podczas kursu Filipa rok temu, to pamiętam. Mhm. Szósty punkt, zaangażowanie prowadzi do poświęcenia. Tu by się niektórzy ucieszyli, poświęcenie się Bogu.
Tak, po pierwsze Bogu, ale po drugie też osobie, której głosimy Ewangelię. Tak jak wspomniałem wcześniej, chodzi tutaj o to, aby poświęcić swój czas, swoje finanse, być może inne rzeczy, które potrzebujemy poświęcić, aby dotrzeć z Ewangelią do innych osób. Z Ewangelią nie tylko za pomocą słowa, ale za pomocą serca. Więc jeśli ktoś potrzebuje, no nie wiem, żeby mu pomóc w ogrodzie, przy dzieciach, czy w inny sposób, no my musimy się poświęcić, tak? Pewnie, że fajnie by było...
Siły, czas, pieniądze...
Tak, no, pewnie, właśnie. Że fajnie by było, no nie wiem, wyjść na rynek, powiedzieć, pochodzić godzinę z traktatami i przyprowadzić do kościoła 20 osób. Ale często ewangelizacja wymaga wielkiego poświęcenia w wielu wymiarach naszego życia.
No, ja
na to poświęcenie musimy być gotowi.
Ostatnio widziałem właśnie dwie takie od świadków panie, z którymi miło porozmawiałem. Było 3 stopnie, padał śnieg z deszczem, one stały z literaturą. No cóż, pogratulowałem, ja nie wiem, czy ja tak bym potrafił.
No właśnie.
To jest dobry przykład.
Ich zaangażowanie prowadzi do poświęcenia. To jest właśnie dobry przykład tej zasady.
Grupa świadków jest taką grupą, której możemy pozazdrościć tego, w jaki sposób cierpią niekiedy dla prawdy. Siódmy punkt. Kroki wiary budują wiarę.
Tak, ten punkt zachęca nas do tego, abyśmy rzucali sobie wyzwania wynikające z naszej wiary i oparte na Słowie Bożym. Wiemy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. My często takiego przekonania nie mamy, dlatego dla niektórych ludzi krokiem wiary będzie podjęcie jakiejś rozmowy z sąsiadem, z bliskim, z przyjacielem o Panu Jezusie. Skoro ktoś tego nigdy nie robił, to wielkim krokiem wiary może być właśnie takie wyzwanie. A skoro robimy krok wiary, doświadczamy Boga, doświadczamy Jego łaski, tym mocniej nasza wiara wzrasta, a to nas zachęca do robienia kolejnych wyzwań wiary. I tak dzięki temu możemy się zachęcać, budować swoją wiarę i doświadczenie w Bogu.
Ósmy punkt. Dobre planowanie prowadzi do efektywności. To po niemiecku w gabinecie prezesa u mnie w korporacji wisi chyba też.
No nie wiem, nie znam tego prezesa i nie wiem, jak to jest po niemiecku.
No ale to, że tak powiem, się sprawdza. Dobre planowanie prowadzi do efektywności, Mariusz.
Oczywiście, no bez dobrego planu, bez jakichś założeń, no niewiele zrobimy, tak? Ja myślę, że my jako Kościół za dużo robimy na hurra. Po prostu, bo nagle przyszła euforia jakaś, trzeba coś pomyśleć, więc przyszło komuś coś do głowy, więc idziemy. A potem się okazuje, że nie mamy tego, nie mamy tamtego, nie wiemy, jak do tego podejść. Dlatego pewne rzeczy, także ewangelizację, dobrze jest przemyśleć, przemodlić, przygotować, zastanowić się, przygotować jakiś plan, strategię działania, bo myślę, że wtedy to jest bardziej efektywniejsze i owocniejsze.
No widzisz, w 40-latku inżynier Karwowski mówi, że ważna jest rytmiczność w wykonaniu planu, ale to może do czego innego odnosił. A zatem rytmiczność też jest tutaj potrzebna. Żeby nie robić tego na hura i na raz, tylko stale.
No, ja myślę, że często w naszych zborach jest tak, że ewangelizacja to jest zryw jakiś. Tak? No,
nie Daj wiem. Boże.
No, ja mówię o sobie, nie wiem jak u Ciebie jest, czy tam w ogóle zrywy jakieś są, ale u nas do tej pory często ewangelizacja była zrywem, bo mieliśmy fajny czas w kościele, ktoś miał jakieś objawienie i nagle ludzie hura, idziemy na ulicę. Natomiast ja jestem zwolennikiem planowania, systematycznego działania, bo one się bardziej opłaca, mniej frustruje, mniej nakładów, a owocność większa.
No ja mam wrażenie, że w ostatnich czasach to zrywne są tylko coraz bardziej nowe samochody. Dziewiąty punkt. Być gotowym do przejęcia odpowiedzialności.
Tak, ten punkt jest bardzo ważny, ponieważ wiąże się z tym, że często rzucamy ziarno, głosimy komuś Ewangelię i ta osoba oddaje swoje życie Bogu, jest gotowa przyjąć ofertę, którą mamy dla niej, tak? Ewangelizacyjną, pójść za Chrystusem. I nagle okazuje się, że nie ma kto jej w tym utwierdzać, nie ma kto się nią zaopiekować, nie ma kto ją poprowadzić dalej w uczniostwie. Takie osoby bardzo szybko się zniechęcają, chodząc za Bogiem, szybko wracają do świata, no i tak naprawdę mamy kogo? Zrażonego chrześcijanina.
I w stadium jeszcze gorszym, można powiedzieć.
Dokładnie, tak? Mamy ludzi niechętnych do chrześcijan. Dlatego zachęcamy tym punktem, że ludzie, jeśli głoszą Ewangelię, to żeby też byli gotowi wziąć odpowiedzialność, aby doprowadzić osobę, którą ewangelizują, do spotkania z Bogiem, do zajęcia się jej wzrostem duchowym, uczniostwem, a więc wychowywaniem, tak? Wychowaniem w chrześcijański sposób.
No ale na szczęście są grupy domowe, które działają w Twoim zborze dość efektywnie.
No to jest właśnie jeden ze sposobów troski i opieki nad ludźmi nowymi, świeżymi w wierze.
Mhm. Dobrze, no i dziesiąte wytłuszczone, choć z Panem każdego dnia.
No tak. Punkt dziesiąty, żeby to tak ładnie brzmiało, tak? Chodź z Panem. Klucz do sukcesu. Rozkoszuj się Panem, da Ci czego, da to, czego pragnie twoje serce, tak?
Serce czy dusza.
W innym rozdziale Ewangelia Jana 15 Jezus mówi: trwajcie we mnie, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. A więc jeśli nie chodzę z Panem Jezusem, jeśli nie żyję z Nim każdego dnia, jeśli nie mam osobistej relacji z Nim...
No toż po cóż pozyskiwać innych i tworzyć, mówić im o relacji, której nie mam?
To tak naprawdę właśnie
absurd,
nie jestem świadkiem...
pustota...
Tylko jestem sprzedawcą Ewangelii.
No właśnie. A wszyscy wiemy, że marketing w dzisiejszych czasach zalewa nas. I pole religii, czy też poświęcenia się Bogu i Jezusowi, no to właściwie chyba tylko takim jedynym polem czystym zostało już. Mariusz, zapytam krótko. 31 stycznia 2015 roku w Krapkowicach w Młynie kurs Filipa, tak?
Tak.
Dobrze, ale mówiłeś o tym, tam może każdy pojechać oczywiście, jeżeli nas zapytamy, udzielimy informacji. Świetna sprawa, bardzo energetyczny Adam Małkiewicz, interesujące spotkania, warto. Ja byłem na wszystkich trzech spotkaniach.
Tak, na pewno warto, jeśli ktoś ma pragnienie indywidualnej ewangelizacji, zresztą to nie powinno być pragnienie, bo to jest nakaz Boży.
Ewangelizacja i uczniostwo, czyli 28 rozdział Ewangelii Mateusza, jeśli niektórzy zapomnieli.
Tak, albo 15 Marka na przykład, gdzie Jezus jasno mówi, idźcie. To jest nakaz, mamy iść i głosić Ewangelię. Więc jeśli ktoś chciałby sprostać temu wyzwaniu, chciałby być posłuszny nakazowi Jezusa, no zapraszamy 31 na kurs Filip.
Rozumiem. A oprócz tego jeszcze 7 lutego, tak?
Tak, 7 lutego, ale to już jest spotkanie bardziej takie duszpasterskie, ponieważ jest to kurs dla liderów grup domowych i duchowych rodziców. A więc dla osób, które już mają kogoś, kogo przyprowadziły do Chrystusa i teraz chcą jakby uczyć się, jak być skutecznym duchowym rodzicem, duchowym opiekunem, jak pomagać nowowierzącym wzrastać w Bogu, czytać Biblię, modlić się, służyć Bogu, wzrastać we wspólnocie. Tego dotyczyć będzie właśnie ten kurs.
No właśnie, ja jedną taką osobę znam, dlatego nagrywamy to choćby dla niej, ale myślę, że wiele osób innych myśli o tym, że takie grupy domowe są bardzo dobre i to niezależnie od denominacji.
No, tak jak powiedziałem, tutaj już nie chodzi o denominację, chodzi o nakazy Słowa Bożego. A w Dziejach Apostolskich Kościół spotykał się i publicznie, i po domach.
2 rozdział, wersety w okolicach 40, prawda?
No, praktycznie tych wersetów jest mnóstwo, więc dobrze byłoby też stosować, bo dzięki grupom domowym, dzięki małym spotkaniom, na których były autentyczne relacje, były okazywane w sposób praktyczny wyrazy wiary, Kościół się rozwijał, dlatego dobrze jest wrócić do tych praktyk.
Dobrze, dziękuję za rozmowę. Ja liczę na to, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, będą kierowane do mnie, a ja przekieruję je do Ciebie.
No, zachęcam. Myślę, że jeśli będę potrafił, z przyjemnością na nie odpowiem.
Dziękuję.